pod maską.
Czy rozsądnie jest jeździć na zimowych oponach przez cały rok?
Moim zdaniem nie, natomiast z tego co widzę, niektórzy tak uważają, że tak może być. Opona zimowa jest przeznaczona przede wszystkim do jeżdżenia przy niskich temperaturach i najczęściej na śniegu. W takim okresie jak teraz, kiedy już właściwie jest cały czas w plusie, a nawet ponad 20 stopni, jest sucho, opona przechodzi straszne katusze. Opona jest bardziej miękka, inna konstrukcja, te lamelki się uginają. I może da się jechać, tak? To samochód dalej jedzie tak samo jak jechał 5 lutego. Natomiast nie jest to na tyle bezpieczne, ile by się nam wydawało.
A to co się może stać?
Co się może stać? Należy pamiętać, że ta opona ma generalnie mniejszą przyczepność niż opona letnia. Przez samą konstrukcję opona letnia ma twardą, dużą kostkę, która się lepiej zapiera o asfalt i większą powierzchnią dotyka do asfaltu, do drogi. Opona zimowa jest raczej przeznaczona na to, żeby pracowała przy niskich temperaturach, ale przede wszystkim też na śniegu i na błocie pośniegowym. Bo to jest ciekawe, większość opon, których my jeździmy, raczej są projektowane do działania na błocie pośniegowym i na mokrym asfalcie, niż na stricte śniegu. Natomiast dlaczego jest problem? Ta opona pracuje w takim dosyć niekomfortowym zakresie temperatur. Kiedy mamy 20 stopni na zewnątrz, asfalt ma 20 parę, to ta opona się może nagrzać do temperatury około 400 stopni podczas szybkiej jazdy po autostradzie. To już powoduje, że ona się szybciej zużywa. Natomiast największym zagrożeniem jest to, że ta opona ma bardzo małą przyczepność w porównaniu do opony letniej, także przy skręcaniu kierownicą. Pracuje na lamelkach, pracuje na tej wysokiej kostce bieżnika. Niemcy przeprowadzili kiedyś badania, które jakby miały wykazać drogę hamowania przy pewnych prędkościach przy na przykład temperaturze 25 stopni na dworze. I nagle się okazało, że podczas hamowania awaryjnego musimy kilkanaście, nawet kilkadziesiąt procent drogi hamowania dołożyć, w zależności od wzrostu masy i też prędkości, do drogi hamowania, czyli zamiast na potrzeby naszej rozmowy ze 100 km na godzinę auto się zatrzymuje na 35 metrach do zera, nie licząc czasu reakcji, nagle się okazywało, że potrzebne jest 10 metrów więcej, a te ostatnie 10 metrów to jest jeszcze spora prędkość i to już nie jest metr dalej, metr bliżej, gdzie i tak możemy się liczyć z pogięcioną maską i z chłodnicą, ewentualnie z potrąceniem kogoś, tylko to już jest spora prędkość, przy której uderzymy w przeszkodę. Nie potrafię powiedzieć, czy taka opona przy prędkości 200 na godzinę, temperaturze 30 stopni, po 4 godzinach jazdy autostradą w Niemczech na przykład pęknie. Natomiast ta opona nie jest przystosowana do pracy w takim dużym zakresie temperatur. Nawet opony uniwersalne ciężko jest pogodzić, żeby one i zimą działały i latem, no bo w którymś zakresie one zawsze będą troszeczkę gorzej funkcjonować.
Wielu kierowców nie wymienia opon zimowych na letnie, no bo zimowe na przykład ma w kiepskim stanie, ale jeszcze te milimetry są, no i stwierdza, przejadę lato, przejadę sezon letni i kupię nowe zimowe.
To już słyszałem od mojego kolegi kiedyś dawno temu, że poniżej 4 mm wysokości bieżnika opona zimowa przychodzi w indeks opony letniej. No bo ona już ma tak niską kostkę, że właściwie bardziej działa jak opona letnia. Natomiast no, należy pamiętać, że wtedy już przy niskim bieżniku, przy takiej konstrukcji, jeśli mamy poniżej 4 mm, nawet poniżej 3, w przypadku ulewy czy ciężkich opadów deszczu to wcale nic nie pomoże. Opona zimowa zawsze ma mniejszą powierzchnię styku, ma szersze rowki, ma nacięcia i tak dalej, więc ona zawsze procentowo gwarantuje mniejszą przyczepność niż opona letnia.
Czyli w najbliższym czasie opony wymieniamy na letnie i nie bawimy się tutaj w jakieś półśrodki, czyli na dojeżdżanie zimówki.
To są koszta. Należy pamiętać, że jeżdżenie przy wysokich temperaturach może skrócić życie opony zimowej i może się okazać, że w przyszłym roku nam zabraknie jej pod koniec sezonu, no bo założymy jesienią, będzie miała jeszcze 4 mm, stwierdzimy, o jeszcze okej, okay, a ona już na koniec sezonu będzie miała 2,5 albo 2 mm. Przepisy w Polsce pozwalają na 1,6 mm wysokości bieżnika, ale to jest w ogóle nielogiczne i niebezpieczne. Poniżej 2 mm opona letnia nie działa, a opona zimowa powinna mieć minimum 4 mm, żeby funkcjonować w warunkach zimowych. Jeśli wiemy, że nie jeździmy po śniegu w ogóle, tylko zimą po mokrym asfalcie, no to czujemy się w miarę bezpiecznie. Natomiast jak mamy 4 mm opony zimowej, a wyjściowo taka opona ma między 8 a 9 mm bieżnik opony zimowej, no to raczej ona na śniegu się już nie obroni. Więc należy pamiętać, że to jest zasób, który może nam się skończyć. To, że mamy w listopadzie tyle, to nie znaczy, że tyle samo będziemy mieli w marcu wysokości bieżnika. To samo jest z oponami letnimi. Warto to ocenić, czy to jest sens, żebym katował oponę zimową teraz. Schowam ją do piwnicy, wyciągnę jesienią, powiem, o kurczę, tu nic nie ma. Muszę teraz kupić 4 opony.
No ale jak się mówi, na bezpieczeństwie oszczędzać nie powinniśmy.
I ja to będę mówił jak mantrę. Nie trzeba kupować drogich opon premium i tak dalej. To w zależności każdemu według potrzeb. Ale jest taki możliwość teraz przekrój opon na rynku, że wybór opony nie powinien być problemem. Że nie kupię opon, bo mnie nie stać, ale na samochód stać, na paliwo stać, na ubezpieczenie, na inne rzeczy. Może warto to przemyśleć, bo to jest nasze bezpieczeństwo, naszych towarzyszy podróży, naszej rodziny. No do i na końcu już nasza blacha, za którą trzeba będzie zapłacić gdzieś tam kiedyś. Albo komuś.
Motorsport od kuchni.
Niektórzy mówią, że motorsport to nie jest żaden sport, no bo w końcu siedzisz przez ileś tam godzin w samochodzie i sobie jedziesz. Ja na przykład, gdy jadę nad morze, to odpoczywam.
Chyba już rozmawialiśmy o tym kiedyś, to ci przypomnę, że jak jedziemy nad morze, to staramy się dojechać po prostu bezpiecznie i te przeciążenia mają być jak najmniejsze w samochodzie, no bo chcemy, żeby nasza rodzinka sprawnie dojechała, żeby nikomu nie było słabo, a jednak motorsport wymaga jeżdżenia na limicie przeciążenia przede wszystkim, generowania kilku G przeciążenia, mówimy o tych już wyścigach na najwyższym poziomie.
Do czego to można porównać, te przeciążenia?
Sporo kierowców z Formuły 1 porównuje do latania myśliwcem wojskowym, samolotem myśliwskim, że to są podobne przeciążenia. Albo akrobacja samolotem akrobacyjnym. Nie mówię, że to jest generowanie 9G, ale myślę, że normalnym samochodem usportowionym na torze w Poznaniu jesteś w stanie w wielu miejscach 2G wygenerować. Natomiast dlaczego jest wymagana forma fizyczna? Ponieważ musimy wykonywać te same powtórzenia wielokrotnie, czy na odcinku specjalnym, czy na torze, a to męczy. Chyba najbardziej wymagające są te szybkie i bardzo precyzyjne ruchy na kierownicy, wszystkie korekty, wjeżdżenie w zakręt. To nie jest tak, że tam mamy takie wspomaganko jak kiedyś w Punto City, że można było jednym palcem kręcić. To na oponie sportowej, na sliku wymaga sporej pary w rękach. I co więcej, takich powtórzeń jest kilka tysięcy dziennie. Wyścig trwa 3 godziny, robi się kilkaset okrążeń, no to jest sporo do kręcenia, ruszania kierownicą. I też pocenia się, nie mamy klimatyzacji, nie jest chłodzik piękny, się tam możemy wyluzować. No i odcinki specjalne, które są, jest ich kilkanaście w ciągu dnia, które każdy siedzi kilkanaście minut, mówimy o najwyższej kategorii WRC. Potrafi być 70-60 stopni w samochodzie, w środku, w słońcu pełnym.
Kierowca wyścigowy, na przykład Formula 1, sporo traci wody podczas takiego wyścigu?
No mówi się, że między 3 a 5 kg tej wody się traci, no bo tyle się poci, mimo tego, że kierowcy Formuły 1 mają chyba najcieńsze kombinezony i bieliznę niepalną ze wszystkich sportów. To jest bardzo lekkie, jest to ważone i przewidziane w konkretnej wadze. To jednak siedzi w zamkniętym kokpicie, tam też nie ma klimatyzacji, jest się obudowanym z każdej strony różnymi komputerami czy też silnikiem z tyłu, to wszystko grzeje.
Ty przez wiele lat pracowałeś jako pilot, jeździłeś na prawym fotelu obok kierowcy. Czułeś po jakimś odcinku specjalnym, że miałeś na przykład zakwasy, że fizycznie cię rajd zmęczył?
Ja nigdy nie należałem do najszczuplejszych, ale zawsze starałem się mieć jakąkolwiek formę, która spowoduje, że przez cały dzień będę w stanie funkcjonować na takim samym poziomie, bo to wbrew pozorom w głosie i w intonacji i w szybkości czytania też widać i słychać zmęczenie.
Zwykły śmiertelnik bolidem F1 na pewno nie pojedzie, ale może chyba poczuć, że motorsport to sport na przykład na torze kartingowym.
Zapraszam, jak ktoś chce poczuć, jaki to jest wysiłek, też w rękach, bo karty mają to do siebie, że też przed ramiona bardzo bolą mi ręce, to wybrać się na tor kartingowy i stwierdzić, dobra, to ja teraz zrobię 10 okrążeń pod rząd. Czyli to będzie, załóżmy kółeczko 30 sekund, to będzie, no, niewiele jeżdżenia, ale zapraszam potem, żeby ktoś stwierdził, czy się zmęczył. I co więcej, bardzo fajnym ćwiczeniem jest sprawdzenie, czy można jechać te 10 okrążeń niekoniecznie najszybciej. Odejmiemy sobie 10%, 20% od najlepszego okrążenia i spróbujmy utrzymać równe tempo, powtarzalność. I jeśli się okaże, że ktoś jest w stanie go-kartem pojechać 10 okrążeń równym tempem, z równym czasem i się nie zmęczyć, no to szacun. Pod maską.